Rozdział 21. Moi szamani. Wiadomo, pomocy i ratunku w sytuacjach podbramkowych szuka się wszędzie. Niestety, kiedy lekarze rozkładają ręce, otwiera się worek z pieniędzmi dla wszystkich oferujących usługi w zakresie tzw. medycyny niekonwencjonalnej. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobili rodzice, zapewne z inicjatywy mamy, kiedy jednoznacznie powiedziano im, co ze mną będzie, była wizyta u jakiegoś wróżbity, oczywiście bez mojej wiedzy, który ze zdjęcia potrafił odczytać i przewidzieć, czy dana osoba wyzdrowieje, czy nie. Powiedział: Państwa syn nigdy nie wyzdrowieje, a co gorsza, czeka go długie życie w cierpieniach. Nie pytałem nigdy, czy pokazali mu moje zdjęcie z legitymacji szkolnej, czy rentgen. Jeśli to drugie, to specjalnie odkrywczy nie był. Jeśli pierwsze, to owszem, trafił. Ale żeby to coś konstruktywnego wniosło do mojego życia, nie zauważyłem. Fakt, żyję, jak na człowieka pod respiratorem i po takiej kontuzji wyjątkowo długo i wygląda na to, że to jeszcze trochę potrwa. Kolejną osobą, którą rodzice chcieli przyprowadzić do mnie, była wróżbiarka, która przez jakieś cudowne szkiełko patrzyła w źrenice i z oczu potrafiła wyczytać dalsze losy człowieka. Oczywiście rodzice chcieli się dowiedzieć, kiedy wyzdrowieje, a może po prostu usłyszeć, że jest jakakolwiek nadzieja. Byli tak zdesperowani, że byliby pewnie gotowi ekstra dopłacić za pozytywną diagnozę. Trudno tego nie zrozumieć. Szukali czegokolwiek, czego mogliby się uczepić. Kiedy usłyszałem od mamy, co planuję, stanowczo odmówiłem i tego spotkania udało mi się uniknąć. Mama poznała pewną panią Wandzię, mieszkającą na naszym osiedlu, która jeździła regularnie raz w miesiącu do dość słynnego bioenergoterapeuty, jak dla mnie szamana, Bąka, który przyjmował w Pszczynie. Byłem u niego aż 10 razy przez kolejne 10 miesięcy. Podjeżdżałem specjalnie wynajętą karetką pod jego lokal, a on przychodził do mnie do karetki. Podobno robił to wyjątkowo, przez znajomość z panią Wandzią. Zależało nam, żeby podróż trwała jak najkrócej, raz ze względu na mój stan zdrowia, dwa ze względu na koszt wynajmu karetki. Na początek kładł ręce na mojej głowie i pogrążał się w głębokiej koncentracji. Po chwili jego dłonie zaczynały dziwnie wibrować. W tym czasie dokonywał procesu uzdrawiania, czyli ściągania z mojej osoby złej energii, a przekazywania swojej pozytywnej. Przynajmniej tak mi mówił. Za pierwszym razem robiłem zdziwioną minę, a potem ledwo powstrzymywałem się od śmiechu. Gdyby zaczął śpiewać, czułbym się jak tańczący z wilkami. Potem przykładał ręce na inne obolałe miejsca. Za każdym razem kazał przywozić worek waty, który teatralnym gestem rozrywał, a następnie chuchał na tę watę i kazał ją podkładać w miejsce urazu. O rany, jak się spieniałem, kiedy rodzice dyskretnie próbowali podłożyć mi tę watę pod szyję. Waty mieliśmy tyle, że kuzynka spożytkowała ją na waciki. Niestety nie wiem, czy miała ona jakiś korzystny wpływ na jej trądzik młodzieńczy. Byłem stanowczym przeciwnikiem takich metod. Nigdy w to nie wierzyłem, zwłaszcza, że w kolejnej odsłonie Bąk kazał kupić swoje zdjęcie. Była na nim jego postać z rozłożonymi rękami. Gdyby miał na nim nocną koszulę swojej żony, wyglądałby jak żywcem wzięty z religijnego obrazu. To zdjęcie miało być jak najbliżej mnie. Miało emitować w moją stronę jego pozytywną energię. Niebywałe, do czego ślepa determinacja jest w stanie przywieść dorosłych, rozsądnych ludzi, którzy za worek wychuchanej waty gotowi są dać ostatni grosz. Jeśli komukolwiek coś się po takiej wizycie poprawiło, to jedynie za sprawą autosugestii, że to możliwe dowiedziono naukowo. Cóż, psychika człowieka to potężna siła. Wiara uzdrawia. Tylko skąd wziąć taką wiarę? Zapewnie ciśnie się wam na usta pytanie, po co tam jeździłem tyle razy, skoro w zabiegi Bąka nie wierzyłem. Pierwszy raz pojechałem z czystej ciekawości. wysłuchawszy wcześniej entuzjastycznych opowieści pani Wandzi, ale potem miałem już inny cel. Minął rok, odkąd wróciłem z ośrodka w Reptach. Cały ten czas spędziłem w domu. Gdybym poprosił mamę, aby zamówiła karetkę, bo chcę odbyć wycieczkę krajoznawczą, to nigdy by się na to nie zgodziła. A tak, wystarczyło wytrzymać i nie roześmiać się Bąkowi w nos. I miałem, co chciałem. Zaprzyjaźniony kierowca w powrotnej drodze jechał tak, jak go o to prosiłem. Chciałem, żeby wracał przez Studzionkę i zatrzymał się przy posiadłości masażysty Janka, o którym wcześniej wspomniałem. Zrobił to, więc mogłem sobie ją zobaczyć na własne oczy. Kazałem mu zahaczyć o jezioro Otmuchowskie i zatrzymać się w miejscu, gdzie często przyjeżdżałem jeszcze na rowerze, później na motorze i gdzie kąpałem się pomimo zakazu kąpieli. Jastrzębie, w którym mieszkałem podczas mojego pobytu na zamkniętym oddziale, zmieniło się i to bardzo. Rosły jak grzyby po deszczu sklepy wielkopowierzchniowe i kościoły, więc miałem okazję zobaczyć, jak to moje miasto się zmienia. Kiedy wyjeżdżaliśmy lub przejeżdżaliśmy pod blokiem, robiło się zbiegowisko gapiów. Miałem świadomość, że tym wszystkim ludziom przypominam o swojej osobie, o tym, że choć mnie nie widzą na co dzień, to ja jednak ciągle żyję. Innym razem pojechaliśmy na stację benzynową, na której sobie tankowałem gratisowo. Ona też się rozbudowała i byłem ciekaw, jak wygląda obecnie. Przyjeżdżaliśmy tuż obok balkonu i okna mojej byłej dziewczyny. Kazałem zwolnić i spojrzałem w okna jej pokoju. Na balkonie wisiała jej wyprana koszulka, oczywiście w jej ulubionym żółtym kolorze. Ta karetka, żeby była jasność, to był zwykły Polonez Truck. Kierowca swoje siedzenie przesuwał maksymalnie do przodu, abym się zmieścił i abym mógł zamknąć tylną klapę. Nogi mi wprawdzie nie wystawały, ale trzęsło jak diabli. Nie szkodzi. Zawsze jakaś rozrywka. 2-3 dni po wizycie u Bąka czułem się naprawdę lepiej. Tyle nowych rzeczy, o których można myśleć. Tak, uzdrawiał mnie, ale nie watą, zdjęciem, ani paprociami. Takie cudowne paprocie też sprzedawał. Jeszcze bardziej by mnie uzdrawiał, gdyby mieszkał w Szczecinie. Chyba miałem szczęście, że nigdy nie wierzyłem w jego czary-mary. Gdybym bardzo wierzył, że ten klient mi pomoże, a pewnie skończyłoby się na niczym, to mógłbym się załamać psychicznie. Słyszałem o kobiecie, która tak się uzależniła od uzdrowiciela, że kiedy kazał jej prowadzić głodówkę jako najlepsze lekarstwo na jej dolegliwości, to popadła w obłęd i zabroniła jeść swojemu dorastającemu synowi. Kto wie, może gdybym nie jadł tydzień, a potem położylibym przede mną golonkę zrobioną przez moją mamę, to bym do niej dotarł o własnych siłach. Był jednak ktoś, kto wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Zdzisław był kolegą mamy z dzieciństwa. Nie wiedziała, że ma jakieś szczególne zdolności, on zresztą też nie. Dowiedział się przypadkiem. Mieszkał na wsi. Pewnego dnia zachorowała mu owca. Przywróciła się na trawę. On chciał jej dotknąć i sprawdzić, co jej jest. Wyciągnął rękę i wtedy zaiskrzyły jego dłonie. Po 2-3 sekundach owca lekko się ożywiła, a po minucie wstała o własnych siłach zupełnie zdrowa. Zaczął się tym nietypowym zjawiskiem interesować i w końcu stwierdzono u niego szczególne predyspozycje. Postanowił rozkręcić własny interes i otworzył gabinet. Przychodzili do niego ludzie, dając mu za uzdrowicielską terapię dowolne datki. W Raciborzu były organizowane kursy dla bioenergoterapeutów, na które się zapisał. Taka sesja trwała przeważnie 3 dni, piątek, sobotę i niedzielę, więc zatrzymywali się z żoną na 2 dni u nas. Rewanżował się nam darmową terapią dla mnie. Wtedy coś zauważyłem. Czułem jakiś dziwny wzrost ciepłoty ciała. Było to przyjemne uczucie. Jednocześnie przez te 10 minut wysikiwałem ogromną ilość moczu bardzo ciemnego koloru. Twierdził, że na terapię mój organizm reaguje oczyszczaniem się z toksyn. Zadawałem mu mnóstwo pytań o przebieg kursu i w ogóle ten rodzaj terapii. Odpowiedzi brzmiały logicznie i doszedłem do wniosku, że są ludzie, którzy mają pewien rodzaj daru Jednakże bardzo trudno obiektywnie stwierdzić, na jakiej zasadzie odbywa się ewentualne uzdrowienie. Jednocześnie do branży tej przeniknęła niebywała liczba oszustów. Kiedy Zdzisław skończył swój kurs, skończyła się także moja terapia. Ale nie skończyła się moja udręka z szamanami. Kolejnym był rodowity Hindus, który mieszkał w bloku obok. Na studiach medycznych w Moskwie poznał swoją żonę Polkę i przyjechał do naszego kraju. Pracował jako lekarz w kopalni. Pamiętałem go z dzieciństwa, zawsze miał na sobie melonik, długi do ziemi płaszcz i fajkę w ustach. Ten z kolei zaatakował mnie akupunkturą. Pakował mi po 60 igieł w plecy i z przodu. Najgorzej było, kiedy kłuł mnie w głowę i w twarz. Raz wbił mi igłę do ust i to jeszcze prosto w nerw zęba. Omal wtedy nie wstałem z łóżka. Poza igłami katował mnie jeszcze kolczastym wałkiem, po którym wyglądałem, jakbym miał różyczkę. Apogeum okrucieństwa osiągnął, stosując pioruny chińskie, czyli po prostu przypalając mi kości biodrowe. Każdego dnia kazał mi wypijać szklankę naparu z żeńszenia, po którym, gdybym nie był przykuty do łóżka, chodziłbym po Jastrzębiu, mordując, gwałcąc, łamiąc latarnie i gryząc płyty chodnikowe. Na szczęście w trakcie jednej z wizyt w szpitalu ordynator zauważył moje poparzenia i rany i kategorycznie zabronił kontaktów z tym monstrum. W ostatnim kręgu piekła szamanów umieściłbym profesora medycyny, który zapewniał mnie, że będę zdrowy i będę chodził, a nawet zaproszę go na swoje wesele. Co do wesela, to jeszcze nic nie wiadomo. Jedno jest pewne. Profesora Czaplińskiego na swoje weselicho nigdy nie zaproszę, ponieważ zmarł w 1999 roku na zawał serca. Spotkałem go podczas pobytu w Reptach. Leczył preparatem z grasicy pobieranej z młodych byczków. Po te zastrzyki z grasicy trzeba było jechać aż do Zabrza. A skoro rodzice nie jeżdżą samochodem, tylko środkami komunikacji publicznej, podróż w jedną i drugą stronę zajmowała pół dnia. Te zastrzyki oraz specjalne czopki były okropnie drogie. Miesięczna pensja 800 zł. Już dokładnie nie pamiętam, jak wyglądał proces podawania, ale wyglądało to mniej więcej tak. Jeden dzień zastrzyk, drugi dzień czopek do odbytu i tak przez 5 dni roboczych. W sobotę i niedzielę przerwa. Ten człowiek nawet nie wiedział dokładnie, jaki mam uraz, a już polecał swój lek. W pełni wykorzystałem tylko pierwszą kupioną serię. Tak byłem naładowany zbędną energią, że spastyczność mnie rozrywała. Kiedy tata ubierał się, aby pojechać po kolejną dawkę, ze łzami w oczach prosiłem, aby nie kupował więcej tego dziadostwa. Najlepsze było to, że profesor Czapliński był okulistą i właściwie sprawdził się w swoim fachu. Przejrzałem na oczy.